Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam się z wami. Nie widzieliśmy się z niektórymi cały tydzień, a z niektórymi jeszcze dłużej. Ale cieszę się, że jesteście. Też się cieszę. To dobrze, że ta radość jest obopólna. Słuchajcie, dzisiaj mnie przypadło w udziale powiedzenie czegoś. Chcę na początku nawiązać do tego, co mówił Sławek. Sławek ostatnio mówił o wierze. Pewnie pamiętacie, mówił między innymi o wierze świętego Tomasza Niewiernego. Nie wiem, czy kiedykolwiek zastanawialiście się nad tym, ale jest taki pewien fragment w Ewangelii według świętego Jana, który ma nas prawo zastanowić. Chcę dzisiaj od tego fragmentu zacząć, chociaż nie będę się na nim koncentrował. To jest rozdział 20, od 19 wersety. Wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich, i to jest bardzo ważne: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z 12, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. I moje pytanie do was jest takie: kiedy Tomasz dostał Ducha Świętego? No właśnie. Tomasza w wieczerniku wtedy nie było. Wszyscy apostołowie, którzy tam byli, Ducha Świętego dostali. Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie. Kiedy moc rozgrzeszania, mówiąc językiem dzisiejszym, współczesnym, dostał Tomasz? Zastanówcie się, jest jakaś odpowiedź? Zostawiam ten temat, słuchajcie. Zostawiam ten temat jako trochę pracę domową. Bo jeżeli dostał od kogoś innego, na przykład od Piotra, czy przez to jest, nie wiem, gorszy, słabszy? Odpowiedzi są różne. Kiedyś myślę do tego tematu wrócić. Natomiast chcę taką wątpliwość zasiać wam w sercach, żebyście może troszeczkę poszukali, pomyśleli, przemedytowali pewne teksty ewangeliczne, żeby to gdzieś tam odbiło się w tych naszych osobistych rozważaniach. Słuchajcie, dzisiaj z tego miejsca może nie tyle będę głosił konferencję, bo czasami głoszę, ale dzisiaj chcę troszeczkę odpowiedzieć na prośby prowadzących nasze spotkania, którzy mówią o tym, żeby się dzielić świadectwami, żeby mówić troszeczkę o naszych doświadczeniach związanych z wiarą i z tym, jak Pan Jezus działa w naszym życiu. I ja sobie pomyślałem, że może właśnie dzisiaj, w tygodniu, kiedy zaczynamy tak bardzo dużo mówić o nowych powołaniach i generalnie o powołaniach do kapłaństwa, pomyślałem sobie, że troszeczkę przed wami się, troszeczkę, podkreślam to słowo, otworzę. Oczywiście nie będzie to żaden duchowy ekshibicjonizm, ale chcę wam powiedzieć o pewnych rzeczach, które nie wiem, czy to was zbuduje, czy was to nie zbuduje, ale o pewnym takim moim sposobie realizowania tego mojego powołania tutaj, gdzie jestem, ale w kontekście modlitwy. Bo zobaczcie, że temat modlitwy to jest temat, który z jednej strony jest nam dobrze znany i zdajemy się być ekspertami, szczególnie jak tutaj dzisiaj prawie półtorej godziny chyba modliliśmy się, nie? No można powiedzieć, ktoś jak nas z zewnątrz ogląda, no to mogą powiedzieć ludzie, no tutaj się modlą, nie? Tu jest moc modlitwy, tutaj siedzą i rzeczywiście ta modlitwa ma tutaj jakiś bardzo konkretny, bardzo wymiarny, choćby w czasie wymiar, pewnie nie tylko w czasie. Ale z drugiej strony, słuchajcie, temat modlitwy jest czymś, co ciągle w życiu wielu chrześcijan kuleje. Także w życiu księdza, bo tutaj nie jestem jakimś wyjątkiem. Modlitwa to jest coś, co kosztuje. choćby właśnie czas, nie? Kosztuje nas, patrząc w kontekście czasu. Ale słuchajcie, musimy się zgodzić na to, że chociaż pracujemy nad modlitwą, chociaż się staramy dobrze modlić, chociaż różne formy modlitwy gdzieś tam praktykujemy, wiele o modlitwie słuchamy, czytamy, to musimy się zgodzić na to, że modlitwa czasami może nam po prostu nie iść, tak mówiąc kolokwialnie. Czasami modlitwa może nam, mówiąc trochę ładniej, nie smakować. I to z różnych powodów. I wiecie co, myślę sobie, że no nie jest to jakieś wielkie odkrycie. I z drugiej strony naprawdę, jeżeli komuś ta modlitwa nie idzie i nie jest to jakaś jego wina, to nie mamy się czego wstydzić. Bo zauważcie, że w 8 rozdziale listu do Rzymian, 26 werset, Święty Paweł pisze tak: gdy nie umiemy się modlić tak jak trzeba, Duch wstawia się za nami w błaganiach, których nie możemy wyrazić słowami. Czyli Święty Paweł Apostoł, pisząc te słowa, zakłada i dopuszcza to, że czasem nam modlitwa po prostu nie będzie szła. Nie będziemy się umieli modlić tak jak trzeba. To jest prawda, moi drodzy, na którą dzisiaj się wielu zżyma. Nie będę mówił o tym, że niektórzy się z tego notorycznie spowiadają, bo to nie jest do końca też tak, że jest to tylko sprawa konfesjonału. Wielu ludzi gdzieś tam w takich luźnych rozmowach przychodzi i mówi: proszę księdza, modlę się, ale to mi nie idzie. Modlę się, ale modlitwa mi nie smakuje. Modlę się, ale ciągle mam podgórkę. I jest w pewnym momencie w wielu ludziach taki bunt. No jak to? Ty, Panie Boże, mnie nie wysłuchujesz, nie? I najczęściej konsekwencją tego jest to, że ludzie zaprzestają modlitwy. A tymczasem zobaczcie, Święty Paweł mówi, możemy sobie tak dopowiedzieć, że no, mamy prawo czasami nie umieć się modlić tak jak trzeba. To też jest niesamowite, nie? Że wołamy Ducha Świętego, że mamy świadomość tego, że my na sobie tak niewiele możemy zbudować. Dla mnie jakimś takim przykładem osoby, która walczyła do końca o modlitwę, wiele razy wam to już mówiłem, jest błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty, za parę miesięcy będzie świętą. Nie? Ona w tych swoich pamiętnikach pisze, że nawet gdy klęczy przed Najświętszym Sakramentem, a był taki czas, kiedy po 2 godziny siostry miały obowiązkowej rano adoracji, i ona mówi wprost w tych swoich pamiętnikach, że ona nie czuje Pana Boga, że ona się modli, ale mam wrażenie, że to jest tylko takie fizyczne trwanie przed Bogiem, przed Najświętszym Sakramentem. Fizyczne, a nie takie duchowe, nie? Serce nie czuło, tak naprawdę mówi, nic. Tam była jedna wielka pustka. I teraz skoro ona, która na co dzień tak naprawdę Chrystusa widziała w każdym człowieku, któremu posługiwała, w tych slumsach, wśród tej biedoty, jeżeli ona miała problemy z modlitwą, to co dopiero my, nie? Możemy się tak łatwo tutaj rozgrzeszyć, ale chcę wam ten przykład przywołać, żebyśmy wszyscy mieli świadomość, że modlitwa wcale z zasady nie musi być czymś, co przychodzi nam łatwo, co przychodzi nam bez trudu, bez zmagania się, nie? Przeciwnie, czasem właśnie Pan Bóg woli modlitwę, która rodzi się wtedy, kiedy my się zmagamy. Czasami Pan Bóg woli taką modlitwę, która sprawia trud, która idzie jak po grudzie, a nie jak po maśle. I jeżeli macie, być może, że macie takie doświadczenia, że modlitwa wam w jakimś momencie nie idzie, może właśnie teraz, może w tym tygodniu ktoś nie rozsmakował się w modlitwie, może tej modlitwy w tym tygodniu biblijnym zabrakło, to chcę, żebyście wiedzieli o tym i żebyście pamiętali, że no, nie ma się tutaj czego wstydzić. Jeżeli walczę o modlitwę, a ona nie idzie, to naprawdę się nie mam czego wstydzić. Co mogę zrobić? Mogę się zmagać, mogę się mobilizować, ale mogę też szukać pomocy w modlitwie wspólnoty. Tak jak my, mamy to bogactwo, że mamy siebie nawzajem, chociaż pewnie wiecie i zdajecie sobie sprawę z tego, że modlitwa wspólnoty nigdy nie zastąpi mojej osobistej modlitwy. Nigdy. Choćby się modliły całe zastępy ludzi, to moja modlitwa i tak zawsze pozostanie moją modlitwą. Zobaczcie, Sławek mówił troszeczkę o tej wierze i rzeczywiście jak chcę mówić dzisiaj o mojej modlitwie, to słuchajcie, dla mnie takim, to będzie trochę takie dzielenie się, takie świadectwo, bo to wypływa gdzieś tam z głębi mojego serca i chcę żebyście o pewnych rzeczach też wiedzieli. Wcale nie dlatego, że nie wiem, że uważam się za eksperta od modlitwy, bo nie. Powiedziałem na początku, że ksiądz też może mieć trudności w modlitwie. Jest takie jedno zdanie, które motywuje mnie do modlitwy, do mojej osobistej modlitwy. I to zdanie u świętego Mateusza, 21 rozdział, 22 werset. Otrzymacie wszystko, co na modlitwie z wiarą prosić będziecie. I kiedyś przewertuję Pismo Święte i po kolei strony Ewangelii, to widać, że to zdanie z Ewangelii według świętego Mateusza, że otrzymamy wszystko, wszystko, o co z wiarą na modlitwie będziemy prosić, to zdanie jest takim gwarantem, który pozwala Panu Jezusowi działać w naszym życiu niemal natychmiastowo. Są takie fragmenty w Ewangelii, kiedy człowiek przychodzi do Jezusa, o coś go prosi i Jezus tak od razu. Są takie fragmenty. Są takie fragmenty, kiedy no, potrzeba czasu, tak? Kiedy mówi do człowieka, idź, twój syn żyje. I to się dopiero w czasie gdzieś tam rozgrywa. Ale są takie momenty, kiedy dokonuje się to od razu. I teraz, skoro mamy już taki ogólny obraz tego wszystkiego, wiemy, że wiara jest potrzebna, że bez wiary się nie da, że nasza modlitwa opiera się na wierze, no możemy się zapytać, dobrze, no to wszystko wiemy, tak? Tylko co zrobić, żeby ta wiara się zrodziła? Bo my wiemy, że ją mamy mieć. Tylko co zrobić, żeby ta wiara gdzieś tam w sercu była? Co zrobić? Co zrobić, żeby ta wiara w sercu została? Żeby ją pomnażać? I chcę wam dzisiaj właśnie powiedzieć o takich 5 punktach, tak sobie to w punktach wypisałem, które mam taką wielką nadzieję w moim sercu pomagają mi, żeby wiara zagościła. Pierwsza rzecz, o której chcę wam dzisiaj powiedzieć i co bardzo w mojej modlitwie pomaga, nie mówi mi się tego łatwo, bo słuchajcie, bo jest to coś, co ja mam w środku. To jest takie bardzo intymne i takie coś, o czym ja mogę rozmawiać z Panem Jezusem. I rozmawiam. Natomiast chcę się też tym trochę z wami podzielić, by może umocnić też waszą wiarę i pokazać, że ksiądz też się gdzieś tam zmaga na pewnych etapach. Pierwsza rzecz, która bardzo mi w modlitwie pomaga, to jest świadomość tego, że ja dostałem w momencie Chrztu Świętego taką bardzo intymną, bardzo osobistą relację. Wszedłem w relację, bo dostałem relację, to złe słowo. Wszedłem w relację z Panem Bogiem. I teraz ja chcę, jako ksiądz, jako człowiek, albo odwrotnie, jako człowiek, bo najpierw jestem człowiekiem, potem księdzem, chcę za tę relację, którą otrzymałem w momencie Chrztu Świętego, wziąć odpowiedzialność. I fajnie się to dzieciakom tłumaczy na rekolekcjach. Im trzeba zwizualizować pewne rzeczy, bo takie mówienie do nich, tak jak do was, do nich może nie trafić. Więc ja zawsze, jak prowadzę dla dzieci rekolekcje i mówię o tym, że mamy taką relację z Bogiem, to biorę krzyż, stawiam na środku i od tego krzyża ciągnę taką cieniutką niteczkę i każdemu z tych dzieci, które gdzieś tam są blisko, taką jedną niteczkę daję. I w ten sposób im wizualizuję taką prawdę o tym, że ta relacja z Panem Bogiem jest bardzo osobista. Każdy z tych dzieci ma osobistą relację. Pan Bóg nie patrzy na nas jak na jakiś anonimowy tłum. Patrzy na mnie jak na jedynaka. Jestem Jego jedynakiem. I teraz za tę niteczkę, mówiąc tak obrazowo, muszę wziąć odpowiedzialność. Zobaczcie, że tej nitki z kilku kroków już nie widać. Ona jest tak cieniutka, że jest niedostrzegalna dla oka. Ale ona jest. I z naszą relacją do Pana Boga może być dokładnie tak samo. Ona jest niewidoczna dla innych. Nikt nie wie, jaką ja mam relację z Jezusem. Ale ja ją mam. I teraz mogę pozwolić, żeby ta relacja się przecięła, ale mogę też sprawiać, żeby ta relacja się pogrubiała i przez to stawała się coraz mocniejsza. I słuchajcie, mam relację z Bogiem. Świadomość tego i świadomość odpowiedzialności za tę relację motywuje mnie do modlitwy, wiecie? Tak normalnie motywuje mnie do modlitwy. Idę do Pana Boga jak do Ojca. Robię wszystko, żeby Pan Bóg nie był dla mnie kimś obcym, kimś odległym, kimś zimnym, kimś nieznanym, bo ta motywacja wynikająca ze świadomości, że mam z Nim indywidualną i bardzo osobistą relację, mnie do tego motywuje. To jest bardzo, myślę, ważne, dlatego to jako pierwszy punkt napisałem, generalnie jest to dla mnie taki motor, który napędza, nie? Dlaczego ludzie się przestają modlić? Generalnie chyba z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że modlitwa jest dla nich pewną formą odmawiania różnych formułek. I sami dobrze wiecie, że jak się wymawia często nawet bezmyślnie jakieś formułki, to po kilku czy kilkunastu latach takiego peplania formułek wyuczonych na pamięć, bezmyślnych, często bezmyślnie wypowiadanych, po prostu człowiek przestaje to robić. Bo to go nie cieszy, bo to nie daje żadnych efektów, nie daje żadnych owoców, nie? Przychodzi takie normalne ludzkie zniechęcenie. I dlatego ja, przygotowując dzieci do komunii, mówię rodzicom, że dzieci na pewnym etapie już nie mogą posiłkować się tylko formułkami z katechizmu. Ojcze nasz, zdrowaś Mario, cudne modlitwy, ale muszą uczyć się modlitwy osobistej, modlitwy serca. Bo jeżeli się na formułkach zatrzymają, to jak będą miały później w gimnazjum przygotowanie do bierzmowania, czy później dalej na studiach, to po prostu te formułki już przestaną ich, brzydko mówiąc, kręcić. Oni się zatrzymają na poziomie formułek i to bardzo szybko umrze śmiercią naturalną. I przestaną się modlić. I słuchajcie, wielu ludzi, którzy porzucają modlitwę, to wiedza znów nie tylko z konfesjonału, kiedyś przez to przechodziło. Mówili, że odmawiali właśnie jakieś tam konkretne formuły i na tym się zatrzymali. To jest pierwszy powód, dla którego ludzie rezygnują z modlitwy. A drugi powód to jest taki, tak przypuszczam, taką mam intuicję, że mówią do Pana Boga, ale wydaje mi się, że Pan Bóg nie odpowiada. Że ta relacja, ta niteczka działa tylko w jedną stronę. W tą stronę, nie? Ja do Jezusa mówię, ale nie ma komunikatu zwrotnego. Jeżeli ja nie dostaję po jakimś czasie komunikatu zwrotnego i nie czuję Pana Jezusa w moim życiu i nie wierzę, że On do mnie mówi, bo ja Go nie słyszę, to ja przestaję do Niego gadać. I to znów jest, no to musi być tutaj w dwie strony ten komunikat musi być. Wiecie, jeszcze trwając w tej relacji z Jezusem, w tej intymnej relacji z Panem Bogiem, kiedyś myślałem, że dobra modlitwa to taka, która przynosi efekty, która jest efektywna, którą widać, tak? Pomodliłem się za kogoś, komuś stało się lepiej, nie wiem, takie przykłady, nie? Nie wiem, czy wiecie, ale ja przed zakonem parę lat pracowałem zawodowo w takiej dużej firmie, w takim dużym tartaku. No i tam się robiło różne rzeczy. Najpierw jako uczeń zawodówki, a potem jako pełnoprawny pracownik z papierami stolarza robiłem różne rzeczy. I miałem taki epizod w moim życiu, kiedy dwa chyba czy trzy miesiące postawili mnie na takiej maszynie na tak zwanej produkcji, czyli tam już można było nie myśleć, nie, bo robota taka powtarzalna. I moja praca polegała na tym, że dostawałem deski i na tych deskach, taką specjalną kredką, miałem rysować, zaznaczać sęki. Jak był sęk, to ja przed sękiem i za sękiem rysowałem tą kreską. Miałem taką specjalną maszynę, wsadzałem tą dechę w maszynę i tam przez tą maszynę na zasadzie fotokomórki działały piły, które szatkowały tą dechę. Elementy z sękami do innego kontenera, elementy bez sęków do innego kontenera. Robota, no małpę by nauczył, nie? Tak naprawdę. Zawsze sękowy, tak. I słuchajcie, uwielbiałem tą pracę. Inna rzecz, że nie musiałem o tym myśleć w ogóle, co robię, no bo to się robiło mechanicznie. Przez 3 miesiące tylko, nie? Żeby nie było. Ale to się robiło bardzo mechanicznie, więc człowiek mógł o różnych rzeczach myśleć. Ale słuchajcie, uwielbiałem tą robotę, bo za tymi maszynami stały specjalne kontenery i tam przy tych kontenerach uwijały się panie, które te elementy musiały poukładać na odpowiednich paletach. Więc ja jak troszeczkę tak przyspieszyłem, to te kontenery szybko robiły się pełne i te panie miały tam kupę roboty z tyłu, nie? Było widać efekt i ja sobie tak po czasie sobie myślę, nie? Uwielbiałem pracę, w której widziałem efekty. Tylko z modlitwą jest zupełnie inaczej, nie? W modlitwie często nie widać efektów. I dlatego ta świadomość, że ja mam relację z Panem Bogiem, taką bardzo osobistą, indywidualną i mam za nią odpowiedzialność, jest bardzo ważna. Druga rzecz, drugi punkt, co mi pomaga w modlitwie? Przekonanie, że Pan Bóg może wszystko, że jest wszechmogący. Z tym łączy się moja odwaga. Mam odwagę Go prosić o co chcę. Mam odwagę wołać do Niego, bo wiem, że On może wszystko i że On chce mi pomóc. I znowuż, mówiąc o odwadze, przypominacie sobie na pewno tych czterech mężczyzn, którzy do Jezusa przynieśli tego paralityka. Mówimy, że oni byli wierzący, że na ich wierze tak naprawdę cały cud się opierał i dokonał. I pewnie to jest prawda, bo ten paralityk nie wiemy, czy wierzył, czy nie wierzył. Ale zobaczcie, że ci czterej, oni musieli być odważni. Oni musieli mieć odwagę, żeby wleźć na ten dach. Mało tego, żeby ten dach zdemontować i żeby tam przed Jezusa tego paralityka spuścić. Nikogo o nic nie pytali. Nie pytali, czy mogą ten dom, ten dach rozwalić. Nie wiemy, czy później to naprawili, czy nie naprawili, ale wiemy jedno. Byli odważni. Mieli odwagę Jezusa prosić. Mieli odwagę Jezusa prosić. I to jest druga rzecz, słuchajcie. Przekonanie, że Bóg może wszystko i taka moja osobista odwaga, kiedy idę do Jezusa, czy do kaplicy, czy do kościoła, czy w jakiejś innej, w innym miejscu się modlę, mam odwagę wołać do Jezusa. Nie ma takiej rzeczy, o której bym Mu nie mógł powiedzieć i bardzo w to wierzę. Nie tylko w to, że On może mi pomóc, że On chce mi pomóc, ale też wierzę w to, że On widzi i docenia to, że ja przychodzę i Go proszę, nie? Mam tę odwagę. Ci czterej, którzy przynieśli paralityka, ryzykowali. Przecież no, wystarczyło, że gospodarz by przyszedł, narobiłby wrzasku, nie? Jakim prawem rozbieracie dach mojego domu? Mogli nawet ryzykować reakcję Jezusa, nie? Jezus mógł powiedzieć też różne rzeczy. Przyjdę zaraz do was, nie wiem, nie róbcie tego, za chwilę do was wyjdę. Oni byli odważni i ta odwaga jest niesamowicie ważna i osobiście mnie bardzo, bardzo w modlitwie pomaga. Kolejna rzecz to jest poczucie mojej słabości. To jest trzecia rzecz. Poczucie mojej słabości. Chyba nic tak nie motywuje mnie do osobistej modlitwy, jak moja bezradność. Jak świadomość, że no kurczę, jestem księdzem, nie? Ludzie w konfesjonale mówią do mnie ojcze duchowny. Niedawno sobie tak jakoś bardziej nad tym pomyślałem. A ja tak naprawdę, jakim ja jestem ojcem, nie? Co ja wiem o życiu? Co ja mogę ludziom w konfesjonale powiedzieć? I wiecie, że mam taką świadomość, szczególnie jak idę do konfesjonału, że mało wiem, że słabo wierzę, że często nie wiem, jak pomóc, nie? I chyba w żadnym, nie wiem, czy kiedyś słyszeliście, ale od jakiegoś księdza, bo często to księża gdzieś tam przyznają, w konfesjonale kapłan bardzo mocno doświadcza, że to nie on gada, tylko gada Duch Święty. I są takie sytuacje, kiedy człowiek spotyka się z jakimś problemem, w ogóle pierwszy raz słyszę o jakiejś rzeczywistości grzesznej i nagle otwieram usta i mówię rzeczy, których w życiu bym się nie spodziewał, że powiem. I po jakimś czasie ksiądz, ktoś przychodzi i mówi, proszę księdza, ale ksiądz tutaj w dziesiątkę, nie? Strzał w dziesiątkę. I wiecie, i wtedy sobie uświadamiam, jaki jestem mały, taki mały. Taki jestem mały, nie? To jest niesamowite. W konfesjonale naprawdę bardzo mocno to widać. Jest taki zapis w katechizmie Kościoła katolickiego, że ksiądz ma obowiązek modlić się za ludzi, których spowiada. Nie wiem, czy wiecie, ale wasi spowiednicy mają obowiązek. To jest zobowiązanie wynikające z katechizmu, z nauki Kościoła. Mają obowiązek modlić się za was. I powiem wam, że jak wychodzę z konfesjonału, to mam takie wielkie pragnienie pomodlenia się i za ludzi, których spowiadam, i też takiej modlitwy dziękczynnej, bo naprawdę odkrywam, jak bardzo Duch Święty działa. Nie? To jest niesamowite. To jest jedno z najpiękniejszych doświadczeń, które ksiądz może gdzieś tam, którego może doświadczyć. Ksiądz Piotr z Dziadów Adama Mickiewicza, takie zdania dwa zapisane, też bardzo je lubię. Panie, czymże jestem przed Twoim obliczem? Prochem i niczem. Ale gdym Tobie moją nicość wyspowiadał, ja proch będę z Panem gadał. Genialne, nie? Święta Faustyna, jak czytaliście dzienniczek albo czytacie, ona w kilku miejscach pisze o sobie, jestem proszkiem. Ksiądz Piotr mówi, że jest prochem, ja proch będę z Panem gadał. A Faustyna mówi o proszku, jestem proszkiem. I to pokazuje, jak człowiek jest rzeczywiście mały wobec Pana Boga. Ale wiecie, co w tym jest piękne? Jeszcze bazując ciągle na tym temacie mojej własnej słabości. Piękne jest to, że Bóg, chociaż jest wszechmogący, a ja jestem takim proszkiem i pyłem, Bóg daje mi prawo decydowania o tym, kiedy ja z Nim rozmawiam. Żeby spotkać się z papieżem Franciszkiem, trzeba pojechać do Rzymu albo poczekać na lipiec, kiedy przyjedzie do nas. Żeby z jakimś ministrem się spotkać, to trzeba wcześniej zadzwonić, umówić się, przyjmie albo nie przyjmie. Żeby spotkać się z proboszczem, to trzeba się wkomponować w godzinę otwarcia kancelarii parafialnej. A zobaczcie, żeby spotkać się z Bogiem, wystarczy tylko chcieć. I to nie Bóg decyduje, kiedy ja z Nim rozmawiam i jak długo, tylko ja. I to jest kolejna niesamowita rzecz, która każe mi dbać o moją modlitwę. Bo jeżeli ja o nią nie zadbam, to Pan Bóg mnie za uszy do kaplicy nie zaprowadzi. Niesamowite to jest, nie? Że ja decyduję, czy wezmę do ręki brewiarz, czy wezmę pilota od telewizora. Czy siądę przed komputerem, czy pójdę na rower, czy pójdę do kaplicy. Ja decyduję, nie Bóg, ja. I teraz mając tę moją świadomość, że jestem słaby, grzeszny, kruchy i tak dalej, muszę mieć też świadomość odpowiedzialności za moją modlitwę. To ja za tę modlitwę odpowiadam. Kolejna rzecz, zostały jeszcze dwie. Głęboka pokora. Słuchajcie, ja nie jestem człowiekiem głębokiej pokory. Na pewno nie. Uczę się tego, ale pocieszam się myślą, że wielu z was też nie, bo grzech pierwszy w katalogu siedmiu grzechów głównych nie bez powodu jest na pierwszym miejscu, więc nie jest to problem tylko ojca Piotra. Tym się pocieszam, ale też nad tym pracuję. Słuchajcie, przed tym spotkaniem byłem na takim spotkaniu dzisiaj. Jedna zaprzyjaźniona z parafią rodzina zaprosiła do swojego domu panią doktor Wandę Pułtawską. Byliśmy na takim bardzo kameralnym, kilkunastoosobowym gronie. Siedzieliśmy w ich salonie i słuchaliśmy wykładu pani doktor Pułtawskiej. Swoją drogą zazdroszczę kobiecie znajomości dokumentów Kościoła i tych wszystkich dokumentów napisanych przez Jana Pawła II. Ma po prostu wszystko w małym palcu. Jest w tym genialna. Ale ona powiedziała właśnie o pokorze tak bardzo pięknie. Że zobaczcie, że Jezus urodził się w tej biednej stajence, a nie gdzieś tam na dworze Heroda. Że później Matka Boża objawiała się dzieciom w Fatimie, a nie jakimś profesorom. Nie? Że Pan Bóg od samego początku kocha pokorę. I my to wiemy z Biblii. Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. I kiedy ja zaczynam w moim życiu coś robić po swojemu, coś po swojemu układać i realizować jakąś moją wolę, to bardzo często doszukuję się w tym wszystkim właśnie, czy ja jestem pokorny. Stawiam sobie takie pytanie, czy ja jestem pokorny, nie? Czy to, co robię, nawet dobre i piękne rzeczy, czy to jest Boże, czy to jest moje? I powiem wam, że są takie sytuacje, kiedy coś robię, coś ważnego, coś może potrzebnego i widzę, że to jest moje dzieło, to powiem wam, że wtedy też mam ochotę na modlitwę. To jest taki moment w moim życiu, kiedy zwykle idę do kaplicy. Bo wiem, że jak będę budował coś na sobie i nie będzie w tym mojej pokory, tej mojej tego mojego uniżenia, to się rozwali. Więc nie ma sensu tego kontynuować, bo to prędzej czy później po prostu na swoich fundamentach się rozwali. Bo fundamenty nie są mocne, nie są silne. Więc ta pokora, czy ten brak pokory, to jest kolejna rzecz, która mnie do modlitwy osobistej motywuje. I na koniec piąta rzecz. Piąta rzecz, słuchajcie. Świadomość tego, że Pan Bóg zaprosił mnie i każdego z nas zaprasza do tego, żebyśmy z Nim współpracowali. On nie chce zrobić wszystkiego sam, chociaż jest wszechmogący. On potrzebuje moich rąk, mojego oka, mojego ucha, mojego języka, mojego serca. W pieśni Marka śpiewamy: Ty potrzebujesz mych dłoni, mego serca młodego zapałem, nie? Świadomość tego, że przeze mnie ludzie dostępują odpuszczenia grzechów, czy korzystają z sakramentu namaszczenia chorych, umierają w łasce uświęcającej, też motywuje mnie do modlitwy. Świadomość tego, że ja rozgrzeszyłem ludzi przed śmiercią. Są takie przypadki, że kilka minut przed śmiercią rozgrzeszyłem ludzi tylko dlatego, że ja byłem w tamtym konkretnym miejscu i nikt inny. I być może dzięki mnie mocno w to wierzę, ktoś poszedł do nieba. Też motywuje mnie do modlitwy. Ktoś kiedyś powiedział, że nikt nigdy przede mną, ani nikt nigdy po mnie nie zrobi tego, co ja mam zrobić. I chcę wam też powiedzieć w tym momencie, że wy też jesteście zaproszeni do współpracy z łaską, do współpracy z Panem Bogiem. Choćby poprzez modlitwę. Modlimy się i super, że się modlimy, czy wstawienniczo, czy modlitwa prośby, która wybrzmiewa tutaj w czasie tych naszych spotkań przy różnych okazjach. Jan Paweł II kiedyś powiedział takie mocne słowa, nie pamiętam gdzie, ale powiedział tak bardzo ostro, że złodziejem jest ten, kto obiecując innym modlitwę nie modli się, bo okrada tego człowieka z łaski, którą może wyprosić. Czy zobaczcie, chociażby, no ja na płaszczyźnie sakramentów z racji tego, kim jestem, ale wy na płaszczyźnie modlitwy swojej osobistej, tej naszej wspólnotowej, mamy współdziałać z Panem Bogiem, współpracować z Panem Bogiem. On nie chce wszystkiego robić za nas. On już zrobił to, co mógł, zbawił wszystkich, tak? Tylko teraz potrzebuje nas, żebyśmy my, innych ludzi, właśnie tą drogą do Niego poprowadzili. To jest też bardzo, bardzo ważne. I ta świadomość, że ja mam do zrobienia tutaj na Wieczystej, tak, w 2016 roku konkretną robotę, ta świadomość też motywuje mnie do modlitwy. Podsumowuję. 5 punktów wymieniam. To jest moje 5 punktów. To jest moje 5 punktów. Pewnie każdy z was, mówiąc o swojej osobistej modlitwie i relacji z Panem Bogiem, może wymienić inne punkty. To są moje. Przemyślane, przemodlone, przemedytowane i puszczone do was dzisiaj przez te głośniki. Wierzę, że Pan Bóg miał w tym jakiś cel, skoro tak to wszystko poprowadził. Nie wiem, czy komuś to pomoże, czy nie. Chciałbym, żeby pomogło, ale tutaj już nie jest moja działka i nie ja za to biorę odpowiedzialność. 5 rzeczy, które pomagają mi w mojej modlitwie. Świadomość tego, że mam osobistą i indywidualną relację z Panem Bogiem, bardzo intymną, o której wie tylko mój spowiednik i kierownik duchowy. 2 rzecz, przekonanie, że Bóg jest wszechmogący i może wszystko i chce pomagać mi. 3 rzecz, poczucie, że jestem słaby, że jestem proszkiem, mówiąc językiem Faustyny, czy prochem, mówiąc Adamem Mickiewiczem. 4 rzecz to głęboka pokora, której ciągle mi brakuje i której ciągle się muszę na nowo uczyć, a która też motywuje do modlitwy. I kolejna rzecz, 5, to jest świadomość tego, że Pan Bóg ze mną chce współpracować. Ja często z Nim nie chcę, ale On ciągle ze mną chce i ciągle mnie zaprasza do tej współpracy. Mnie, ale was też. Amen.